Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam w niedzielny poranek, świąteczny poranek, a razem ze mną Marta Moksa, ekspertka od zarządzania, od pracy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Marta. W piątek mieliśmy Międzynarodowy Dzień Pracy. No i z tą pracą to chyba nie jest najlepiej u nas, tak przynajmniej mówią najnowsze badania. Tak zwany etos pracy chyba zanika. Ja nie wiem, czy to pojęcie jeszcze funkcjonuje.
Na pewno zmienia się nasz stosunek do pracy. To jest takie pokoleniowe, ale też chyba znak czasów. Także na pewno jest coś, co mówisz o tym etosie. Myślę, że to jest w ogóle szerszy, w ogóle globalny problem, niezwiązany nawet tylko z pracą. To jest w ogóle o sensie życia i o tym, że generalnie ludzkość w takim globalnych badaniach o szczęściu i w ogóle stosunku do życia, my jesteśmy w ogromnym kryzysie w ogóle myślenia o swoim życiu. Praca zawsze była częścią tego życia i kiedy mieliśmy do niej stosunek zdrowy i taki pełen zaangażowania, to paradoks polega na tym, że byliśmy paradoksalnie szczęśliwsi, bo mieliśmy poczucie sensu, mieliśmy poczucie tego, że robimy coś fajnego i że jesteśmy potrzebni. W momencie, kiedy zaczyna nam się kruszyć ten stosunek do w ogóle tego, co robimy w ciągu dnia, bo to w sumie do tego się sprowadza, to kruszy się w ogóle całe nasze myślenie o sobie. Także to jest bardzo ciekawe zjawisko, niezwykle niepokojące, szczególnie w młodym pokoleniu. I warto się temu przyjrzeć, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy jednak do pracy podchodzili mądrze, bo to jest bardzo ważny filar w ogóle naszego szczęścia.
Zwłaszcza, że w tej pracy spędzamy jedną, drugą, a czasami nawet 2/3 życia.
To prawda. Tak?
Zwłaszcza Polacy, którzy są najbardziej zapracowanym narodem Europy. Badania to potwierdzają. Ja mam wrażenie, że my przeżywamy etos odpoczywania. Zwróć uwagę, jak się rozpoczyna majówka i jeszcze przed majówką, to wszyscy się koncentrują na tym, żeby zrobić zakupy, gdzieś pojechać i po prostu nie pracować.
I to jest super. Generalnie powinniśmy cieszyć się z tego, że możemy pracować i nie pracować. Myślę, że to jest kolejny problem, że my chyba nie umiemy do końca mądrze odpoczywać. Bo odpoczywanie to nie jest też kolejne wchodzenie w jakiś wysiłek właśnie, że ja coś muszę, że ja muszę gdzieś pojechać, tego grilla tam wrzucić, tak?
Czyli kolejny projekt.
Kolejny projekt, kolejne ciśnienie, kolejny brak umiejętności tak naprawdę złapania tego oddechu. I to jest ten sam problem, który mamy w pracy. To znaczy, czy my strasznie mało w pracy myślimy? Einstein powiedział takie zdanie, które jest niezwykle inspirujące. Jakbym wiedział, że za godzinę skończy się świat, to 59 minut spędziłbym na myśleniu, a jedną minutę na działaniu. My generalnie jesteśmy zawsze w trybie działania. To znaczy osoba działająca to jest osoba ważna, to jest osoba potrzebna, to jest osoba, która jest właśnie, ma jakiś status, zajętość, w ogóle to jest niezwykle ważne, musimy być zajęci i działający. W momencie, kiedy dajemy sobie przestrzeń na myślenie, na w ogóle na pewną refleksję, a już szczególnie na autorefleksję, no to wtedy to jest niepokojące. Po pierwsze niepokojące, bo właściwie nic nie robimy w cudzysłowie, a po drugie te wnioski, do których dochodzimy, mogą być bardzo, bardzo właśnie stresujące.
Ja myślę, że przy rozwoju sztucznej inteligencji to z tym myśleniem będziemy mieli jeszcze większy kłopot, ale to zostawmy. Skoncentrujmy się na konkretnych badaniach, bo to nie są takie nasze rozważania, że mniej lubimy pracę, że nie chce się nam pracować. Mamy świeże badania Instytutu Gallupa, szacownej instytucji. Badania te objęły prawie 2 miliony pracowników w 73 krajach i okazuje się, że aż 70% osób nie widzi sensu swojej pracy. No i co się właściwie zepsuło? Trochę już o tym powiedziałaś, tak?
To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że zepsuło się parę rzeczy i to jest jakby, tu się nakłada bardzo kilka zjawisk, więc to nie jest takie prosta odpowiedź, co się zepsuło, tak? Na pewno mamy ogromny problem z leadershipem i ogólnie pojętym zarządzaniem ludźmi i szefami. I to nie jest kwestia tego, że to są psychopaci, czy jacyś w ogóle strasznie źle ludzie. Oni sami są w kołowrotkach i sami szefowie przestali jakby umieć, albo może kiedyś, może nigdy nie umieli, ale generalnie teraz to wyraźnie widać, nie umieją dobrze zarządzać ludźmi i zarządzać właśnie celami i takim uświadamianiem ludzi w ogóle po co pracują. Liderzy są jeszcze bardziej zajęci niż ich pracownicy i zajmują się zdecydowanie za mało, poświęcają czasu, żeby ludziom wyjaśniać w ogóle, na czym ta ich praca powinna polegać, na czym polega, czego się od nich oczekuje, czemu w ogóle oni pracują. To jest w ogóle pierwszy ważny temat, właśnie leadership. Drugi ważny bardzo temat, generalnie jeśli chodzi o pracę, jak się czyta te badania, no to jest na pewno ta zmiana pokoleniowa i tutaj na pewno ta różnica jest też spora między młodszymi a starszymi.
Będziemy też porównywać te
dokładnie,
dane, tak?
Tak,
bo
tak.
Badania Gallupa również wskazują na to, które pokolenia są bardziej zaangażowane, a które no, mają lekki
problem.
Stosunek do pracy, tak delikatnie
to
mówiąc.
Prawda. I to jest na pewno druga ważna rzecz. Trzecia ważna rzecz jest w ogóle taka, że nasza praca się zrobiła niezwykle oderwana od tego, dla kogo ją świadczymy. I to jest w ogóle takie zjawisko, które widzimy od, powiedziałabym, dziesiątek lat. Kiedyś człowiek wykonywał taką pracę, gdzie od razu widział, że, nie wiem, jak coś uprawiał, coś sprzedawał, coś produkował, to bardzo często widział, dla kogo to robi. Tak? Jakby widział ten efekt, że komuś coś się poprawia. W dzisiejszych pracach, szczególnie tych takich biurowych, tak zwanych white collar, to się mówi, czyli tych białych kołnierzyków, strasznie oddalone jest to, co ja na co dzień robię, od tego właściwie komu to służy. A to jest jedna z ważniejszych elementów zaangażowania w pracę i poczucia sensu.
Tak, ja od razu wejdę ci w słowo, bo też te badania Gallupa potwierdzają, że sens w swojej pracy widzą ludzie, na przykład, którzy mają zawody pomocowe. Tak? Kiedy na przykład widzisz efekt w szpitalu, że twój pacjent, pacjentka zdrowieje. Kiedy możesz coś zrobić własnymi rękami. Powstaje coś, co jest namacalne. Więc mam takie wrażenie, że może upadek tego etosu pracy to jest początek zastępowania człowieka przez maszyny na przykład. Tak? Przez komputery, tak. Przez właśnie sztuczną inteligencję, która nam teraz galopuje. No ale nie mniej pokoleniowo to tak nie wygląda, bo w zależności od wieku różnie się te proporcje rozkładają. No i okazuje się, że to są z kolei inne badania. Sens pracy widzi 93% osób z pokolenia 50+, ale znacznie mniej wśród najmłodszych. I pytanie, skąd ta różnica?
No to jest w ogóle różnica nie tylko o sensie pracy. Naprawdę, jest taki naukowiec, Arthur Brooks, on na Harvardzie wykłada szczególnie o szczęściu. Teraz właśnie zrobił wieloletnie badania o sensie, w sensie życia. No i to jest głębsze niż sens pracy. To znaczy młode pokolenie, jeszcze nigdy tak dużo młodych ludzi nie miało poczucia bez sensu życia. To nie jest trywialne. To jest w ogóle bardzo, to jest ogromny problem.
To jest smutne.
To jest ogromnie smutne. Na to się nakłada wiele rzeczy, z czego to się bierze. Natomiast kiedy zastanawiamy się w ogóle o kryzysie młodszego pokolenia, to naprawdę... Oczywiście każdy z nas był nastolatkiem i też pamiętamy, że my tak jako nastolatki też nie byliśmy najszczęśliwsi, prawda? Też mieliśmy swoje tam smuteczki. Natomiast teraz odsetek młodych ludzi, którzy mówią, że ich życie nie ma sensu, jest na najwyższym poziomie w historii ludzkości, od kiedy to robimy, badania. I tutaj Arthur Brooks stawia różne swoje tezy, więc ja nie chcę tutaj powtarzać, ponieważ jakby to nie są moje badania na to i to też jakby nie chcę tutaj jakiegoś kultu jednostki Artura wprowadzić. Natomiast w tych badaniach widać jedną rzecz, że ludzie są coraz bardziej bodźcowani, a jednocześnie coraz bardziej znudzeni. Jest dokładnie na odwrót, niż nam się wydaje. Kiedyś my i pokolenie naszych rodziców i jeszcze dziadków mieliśmy bardzo dużo momentów tak zwanej nudy. Tak? To nie była nuda w rozumieniu takim, że nie mieliśmy co robić, tylko była to taki, to znowu wracamy do tego myślenia. Był to czas na refleksję, myślenie o swoim życiu i myślenie o, nawet nie o swoim życiu, tylko generalnie w ogóle na myślenie. Tak? Obecnie młodsze pokolenie, szczególnie w świetle tych wszystkich social mediów, mediów społecznościowych, oni są cały czas bodźcowani informacjami, czyli cały czas uciekają od nudy. My nienawidzimy nudy jako ludzie w ogóle. Jesteśmy na nią uczuleni. Nawet jest takie badanie niezwykle zabawne, że jak sadzali ludzi do sali, której nic nie było, tylko mieli przez 15 minut siedzieć i nic nie robić, to proszę sobie wyobrazić, że chyba 50% ludzi, a głównie mężczyzn tak swoją drogą, tak bardzo nie chciała się nudzić, że wolała wcisnąć przycisk, przy którym się trochę ich prąd kopał. Woleli ból fizyczny niż nudę, tak? Żeby coś się działo.
Bo faktycznie nuda jest taką emocją, czy takim stanem bardzo frustrującym.
Frustrującym. I właśnie, ale ona jest nam niezwykle potrzebna. Ona jest nam niezwykle potrzebna. Ona jest wymyślona po coś. Nasz rozum nie lubi się nudzić, ale on to wypełnia innymi treściami, jak my się nudzimy. I to jest dokładnie to, co powiedziałaś. Czasem ktoś zaczyna sprzątać. Czasem ktoś, znaczy nadaje sens temu czasowi. musi sam go nadać, ten sens temu czasowi. I teraz w momencie, kiedy nie ma takiej okazji, my się w ogóle nie mamy czasu nawet zastanowić nad tym. To jest to samo w pracy, tak? Jakby dlaczego, jakby co my mamy teraz zrobić, tylko cały czas bum, 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 cały czas coś nas bodźcuje, cały czas coś nas niby interesuje, uciekamy od tej nudy, to w pewnym momencie nasz rozum traci taką, powiedziałabym, umiejętność w ogóle refleksji. Za tym idzie to, że my się w pewnym momencie zaczynamy łapać na to, że nie wiadomo, po co my w ogóle żyjemy, tak? I nie wiadomo, po co pracujemy. Więc moim zdaniem jednym z powodów, dla których młodsze pokolenie ma ten ogromny problem, jest dokładnie to, że nie umie po prostu w ogóle autorefleksyjnie patrzeć na swoje życie i po prostu dawać sobie czasu na myślenie o sobie. To jest pierwsza rzecz. I nie mówię o sobie w kategoriach narcystycznych, tylko takich właśnie, właściwie po co ja coś robię, co ja mam teraz zrobić i tak dalej. Druga rzecz to na pewno obserwacja swoich rodziców. My jesteśmy pokoleniem te właśnie X-y, niezwykle ciężko pracującymi ludźmi i te nasze dzieci się napatrzyły, jak my w sumie z ich perspektywy bez sensu tak strasznie dużo czasu temu poświęcamy i nie wiadomo po co. I oni trochę po obserwacji nas najprawdopodobniej wyciągają takie wnioski, że to nie jest fajny sposób na życie, że człowiek jest w takim kołowrotku, a nie mają pomysłu innego na siebie, tak? Więc jakby myślę, że na to się składa wiele rzeczy, ale jest to niezwykle ciekawy, ale na pewno niepokojący trend i w ogóle smutna historia, tak
no
naprawdę.
No tak, wróćmy do tych badań, do tych statystyk. Trochę na to pytanie odpowiedziałaś. Dlaczego 50+, pokolenie 50+, jednak widzi większy sens w pracy i jest bardziej zaangażowana? Może to jest już ten moment przed emeryturą, a może jesteśmy tak po prostu nauczeni, że faktycznie praca była sensem. No, być może różne są tutaj składniki.
Na pewno, jest wiele składników. Na pewno uczeni byliśmy tego, że rzeczywiście warto być potrzebnym i my, być może to też wynika z tego, że wykonujemy już pracę na tyle trochę ważniejsze, tak? Trochę bardziej złożone, że potrafimy złapać w tym taką jakąś radość, satysfakcję, tak? Jakby jak człowiek wchodzi na rynek pracy, też pamiętam swoje pierwsze prace, no to one były najczęściej niezwykle proste i takie momentami frustrujące, tak, w swojej prostocie. My już wykonujemy te prace trochę bardziej skomplikowane, to na pewno ma znaczenie. Ale myślę, że to jest też kwestia i wychowania, kwestia tego, jak nasze życie wyglądało, jak nasze dzieciństwo wyglądało i takiego stosunku do rzeczywiście etosu pracy, być może też do szkoły, do w ogóle autorytetów, no to na to się składa na pewno wiele rzeczy, tak, ale to widać. Ja bym nie szła w takim kierunku chyba, że myśleć o młodym pokoleniu, że oni są właśnie, nie wiem, leniwi, czy im się nie chce. Ja myślę, że przede wszystkim im trzeba, nie chcę powiedzieć współczuć, bo to też jest takie trochę upokarzające, natomiast im trzeba pomóc. Bo uważam, że to nie jest kwestia tego, że oni nie mają zupełnie racji w ocenie tego, jak my pracujemy. Natomiast jeżeli oni nie znajdą tego sensu i nie złapią takiej chęci do pracy, to w gruncie rzeczy będą po prostu ludźmi mniej szczęśliwymi. I dlatego to jest takie ważne.
Tak, to jest takie ważne, bo też w raporcie uwzględniono emocje w pracy i okazuje się, że najczęściej wiąże się ona ze stresem. Zwłaszcza młodego pokolenia, 24% odpowiedziało, że w pracy czują się zestresowani, zaniepokojeni, zdenerwowani. Teraz pytanie, czy takie negatywne emocje stały się standardem, zwłaszcza wśród tego młodego pokolenia. Być może to się wiąże z tym, co powiedziałaś, że oni są w ogóle niepewni o przyszłość swoją, o przyszłość świata, że te wszystkie turbulencje, które nas dotykają, no pokazują, że rzeczywiście z tym sensem życia może być różnie.
Znaczy, generalnie w sumie wszystkie te emocje są zupełnie normalne, tak? My teraz robimy też z Fundacją Holistika badania o szczęściu w pracy. I generalnie na świecie nazwanych jest więcej tych negatywnych emocji niż pozytywnych, tak? Jest tam gniew, smutek, a z tych pozytywnych właściwie tylko radość. Więc to jest normalne, że te emocje nas towarzyszą. I na pytanie w naszym badaniu właśnie, co najbardziej czujesz, to też pada, że właśnie frustracja, stres, bo my to czujemy w pracy. I w ogóle najlepsze jest to, że to nie ma w tym nic złego. Oczywiście najgorsze jest tak, to jest ciągłe, nieprzerwane i rzeczywiście ty masz taki permanentny, nie za duży, ale cały czas stres. No to wtedy rzeczywiście to jest złe. Natomiast odczuwanie stresu od czasu do czasu jest kompletnie normalne, wręcz potrzebne.
Motywujące. Jest stres, tak, w odpowiedniej dawce oczywiście.
Taka obsesja, żeby tego stresu w naszym życiu nie było, żeby nie było w ogóle negatywnych emocji, jest niezwykle toksyczna. To jest w pracy zawsze będziemy zagniewani, sfrustrowani, zestresowani. To jest zupełnie, tak jak w ogóle w życiu, tak? Tu ważniejsze jest to, żeby to zaakceptować, żeby nie tkwić w tych złych emocjach cały czas i żeby umieć je wyrównać momentami radości, dumy, satysfakcji. To jest właśnie klucz. Nie żeby nie czuć tego stresu, bo to jest zupełnie normalne, tylko żeby on się nam wyrównywał z innymi pozytywnymi doświadczeniami. I tu jest pewnie problem, jeśli chodzi o młodych ludzi, że mają za mało poczucia sukcesu, za mało takiego momentu, kiedy mają poczucie, że coś zrobili, że to jest od nich zależny sukces, że to jest ich praca i że to im wyszło. Tak? To jest ważne. Plus jest jeszcze to nasze takie na przykład udało nam się. No nic się nam nie udało. Komuś, ktoś coś zrobił. My musimy się też nauczyć czerpać radość ze swoich osiągnięć. Pewnie młodzi ludzie mają też z tym momentami problem, więc rzeczywiście być może zachwiane są te proporcje pomiędzy uczuciami, emocjami negatywnymi, a tymi pozytywnymi.
No właśnie, udało mi się, czyli co? Ktoś coś zrobił, dokładnie. Cud się stał, nie, to myśmy zrobili.
Tak.
Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za moment dzisiaj o pracy, a raczej o braku sensu pracy, o jakiejś takiej frustracji związanej z pracowaniem i trochę o odpoczywaniu. Rozmawiam z Martą Moksą. Marta zajmuje się między innymi zarządzaniem w pracy i pracą samą w sobie. Wracamy już za chwilę.
Strefa komfortu.
A ja przypominam, że w studiu Marta Moksa. Marta zajmuje się pracą, zarządzaniem, obserwuje też, jak zmienia się praca i jak zmienia się nasze podejście do pracy. I o tym dzisiaj rozmawiamy, korzystając z najnowszych badań, między innymi Instytutu Gallupa, z których wynika, że prawie 70% ludzi na świecie nie widzi sensu swojej pracy. W Polsce te statystyki również są bardzo wysokie. Z badań Gallupa wynika, że większy sens pracy widzą kobiety. To jest dość ciekawe, mimo że pracują często na dwa etaty. Być może właśnie to jest powód, dla którego dla nas praca ma większy sens niż dla płci przeciwnej.
Być może drugim powodem jest rzeczywiście to, że jakby w naszym rozumieniu naszej funkcji, i to jest oczywiście stereotyp i pewnie to też trzeba złapać tutaj, prawda, że mówimy o statystykach, to niech mówimy o każdej kobiecie i o każdym mężczyźnie, ale my jednak myślimy o sobie w kategoriach pewnej relacji z drugim człowiekiem, tak? I tak jak mówiliśmy poprzednio, bardzo ważnym elementem sensu pracy jest poczucie, że rzeczywiście komuś w czymś pomagamy i my dokładnie potrafimy to nazwać, komu w czymś pomagamy. Jest Bartek Brach, który w Polsce, który bada w ogóle sens pracy i robił wiele badań na ten temat, napisał dwie książki. I z tego, co on doszedł do takich wniosków, widać bardzo wyraźnie, że to jest niezwykle istotne, żeby człowiek, który wykonuje nawet najprostsze prace, umiał połączyć to swój wysiłek z korzyścią dla konkretnej osoby. Jest nawet taki, był taki eksperyment, że był centrum dzwonienia po takiego, wiecie, takiego zimnego dzwonienia do ludzi o datki i ci młodzi, to jest najgorsza praca, wszyscy wiemy, tak, wszyscy rzucają nam telefonem. I ci młodzi ludzie, którzy to robili, przez długi czas byli niezwykle sfrustrowani, dopóki nie przyszedł do nich, do sali człowiek, który opowiedział, że dzięki tym datkom on jest zdrowszy. Tak? Zobaczyli konkretnego człowieka, który dzięki ich pracy, która im się wydawała straszna, bo właśnie ludzie im rzucają tą słuchawką, nie chcą z nimi gadać, ktoś rzeczywiście na tym korzysta. To jest w ogóle klucz do wszystkiego. My musimy zrozumieć, co my robimy codziennie, jaki to ma wpływ na innych ludzi. I tego coraz mniej tego widzimy. Natomiast kobiety być może mają pewną taką zdolność myślenia właśnie w kategoriach takich holistycznych, że to jest wszystko kwestia relacji. Komuś tu pomogę, tam pomogę. Jesteśmy po prostu takie, my jesteśmy bardziej pewnie stadne i to myślenie, że to nie zawsze musi być taki ten nawet klient końcowy tak zwany, tak? Ale nawet moi koledzy, koleżanki z pracy, którzy dzięki temu, że ja coś zrobię dobrze, im jest łatwiej, być może nam się to lepiej w głowie układa po prostu.
No dobrze, to zajmijmy się teraz tematem emerytalnym, bo tutaj też są ciekawe badania Instytutu Gallupa. Okazuje się, że są dwie takie postawy, że część ludzi nie może się doczekać do emerytury i też jakby sama siebie sabotuje, stosując autoageizm, czyli ja już się do niczego nie nadaję, ja nie nadążam, nie dam rady, technologia mnie przerasta. A też druga grupa jest grupą, która chce pracować jak najdłużej. Niektórzy nawet mówią, będę pracował do końca życia. Jakbyśmy te dwie postawy oceniły, z czego one mogą wynikać. Tu pewnie trzeba by do psychologii głębiej wejść, albo też do tego, jak ta kariera zawodowa przebiegała. Być może ona była pełna sukcesów, jakiegoś potwierdzenia właśnie, że jestem przydatny, dobry. No ciekawe to jest.
To jest bardzo złożone zjawisko i tu się nakłada bardzo wiele rzeczy. To znaczy tak, na pewno definiowanie siebie poprzez rolę w pracy jest toksyczne i złe, natomiast ci ludzie, którzy określają się na przykład, że ja jestem dyrektorem i dla nich to jest niezwykle ważne, że są dyrektorem. Za tym stoi, tu nie chodzi o pieniądze, a nawet o władzę. Tu chodzi o pewien prestiż, o pewne poczucie osiągnięcia sukcesu. Ludzie, którzy tak o sobie myślą i definiują się przez właśnie funkcje, które w pracy pełnią, emerytury się bardzo boją. Bo emerytura jest wtedy takim momentem prawdy. Tak? Ja się muszę zdefiniować na nowo. Ja jestem, wtedy nie jestem dyrektorem, jestem człowiekiem, który jest, nie wiem, mężem, dziadkiem, ojcem, kimś, kolegą, tak? Kiedy przez 50 lat, 40 lat tego nie robiłem, nie stawałem w tej prawdzie, to jest bardzo bolesne. Ci ludzie w ogóle najczęściej, jak przychodzą na emeryturę, przechodzą ogromny kryzys, tak? To znaczy, to jest w ogóle bardzo trudne dla osób, które są niezwykle związane z pracą i tym, czym w tej pracy byli. To jest na pewno, to jest niezwykle ważne. Ci, którzy generalnie do pracy mają stosunek właśnie taki, że pracować powinien ten, kto już nic innego nie umie robić, to oni rzeczywiście wyobrażają sobie tę emeryturę jako taki niesamowity moment totalnej wolności. Oczywiście najczęściej też zderzają się z pewną rzeczywistością, to takie proste nie jest. Natomiast paradoksalnie im to wejście w emeryturę dla nich jest łatwiejsze, bo oni generalnie sobie potrafią o sobie myśleć trochę szerzej niż tylko poprzez pracę. Natomiast na koniec warto dodać, że w sumie rację mają ci, którzy chcą pracować do końca życia, z tym, że to nie znaczy, że mają pracować tak, jak teraz pracowali, 8 godzin dziennie i chodzić do biura i tym dyrektorem być. Prawda jest taka, że jakaś praca rozumiana jako pewien wysiłek w stosunku do innych ludzi, bycie potrzebnym, robienie rzeczy, które są ważne i dawanie mi takiego poczucia, że ja jestem do czegoś przydatny, przedłuża ludziom życie. Tak? To nie musi być praca, tak jak mówię, na cały etat. To mogą być różne zajęcia, bo ta praca ma takie pojęcie bardzo szerokie.
I też ona może być poniżej kompetencji naszych. Tak? Ja znam przypadki osób po studiach, które wykonywały naprawdę dość odpowiedzialną pracę i potem na przykład stróżują.
Tak.
Bo widzą sens w ubieraniu się, wychodzeniu domu. Chodzi o jakąś rutynę, która nas trzyma przy życiu.
Tak.
Ciekawa rzecz dotycząca też podejścia do pracy i tracenia tego sensu wynika z tego, że być może zacierają się granice. Co jest biurem, co jest pracą. I tutaj mamy oczywiście przykład pandemiczny, kiedy pracowaliśmy zdalnie.
To prawda.
I nagle to biurko stało się jakimś takim tworem fruwającym. Tak? I pytanie, czy to też może być pułapka, ta praca zdalna?
Może być pułapką i myślę, że to jest w ogóle, jak naukowcy analizują właśnie ten kryzys, chociażby w młodym pokoleniu, to dostrzegają, że jednym ze źródeł tego poczucia bezsensu i nieszczęścia jest właśnie to, że młodzi ludzie mieli na przykład tę zdalną szkołę. I tu nie chodzi o to, żeby człowiekowi odmówić prawa do tego, żeby pewne czynności wykonywał z domu, albo żeby miał wpływ na to tak naprawdę, szczególnie gdy ta praca nie jest jakaś taka bardzo związana ze współpracą z innymi ludźmi, żeby miał wpływ na to, skąd co pewien czas tą pracę wykonuje. Natomiast to jest niezwykle istotne rozumieć, że praca to nie jest tylko lista rzeczy do wykonania. To jest cały element społeczny naszych relacji z drugim człowiekiem, z ludźmi w ogóle, naszego, to jest w ogóle znacznie szersze pojęcie niż to, że ktoś mi dał zrób A, B, C i ja to odhaczę na liście. Praca to jest postawa, praca to jest myślenie o drugim człowieku, praca to jest rozumienie siebie w szerszym kontekście, praca to jest myślenie właśnie transparentne i takie powiedziałabym transcendentne o tym, dlaczego ja w ogóle pracuję, dlaczego ja jestem w tym miejscu, czym jest ta firma, w której ja pracuję i rzeczywiście zdalność pracy, pewna oderwanie kompletne siebie od reszty zespołu właśnie pracy z domu, niestety dla wielu osób, ja nie mówię, że dla wszystkich, broń Boże, dla wielu osób jest także źródłem takiego coraz większego odklejania się, mówiąc nieładnie, młodzieżowo. I de facto finał może być taki, że widzimy ten bezsens i jesteśmy coraz mniej szczęśliwi.
No właśnie, bo to biurko to nie jest tylko kawał mebla, ale to biurko równa się relacje. Tak. Że my jesteśmy przypisani do jakiegoś miejsca. I rzeczywiście ta praca zdalna, czy praca hybrydowa, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, praca hybrydowa właśnie ma chyba największy sens, bo jednak chodzenie od poniedziałku poniedziałku do piątku po 8 godzin, to jest jakiś relikt i przeżytek, tak?
No,
są zawody, gdzie trzeba wykonywać operacje na przykład przez 4 godziny. Tego się nie da zrobić zdalnie.
Natomiast
myślę sobie, że pewien rodzaj wolności jednak i oddechu od pracy w ciągu tygodnia może tylko służyć.
To prawda. Na pewno to pokazuje, że ludzie są znacznie bardziej usatysfakcjonowani, kiedy mają poczucie pewnego wpływu na to, jak wykonują tą pracę i jak spędzają czas w ciągu tygodnia. To jest jakby bezwzględnie prawda. Więc tak, ta hybryda jest hybryda rozumiana jako właśnie pewien forma wolności tego, jak ty wykonujesz tą pracę i jak ty na nią patrzysz. Natomiast hybryda ma też swoje ogromne ograniczenia i firmy od wielu lat, bo to tak naprawdę nie jest tylko wymysł covidowy, kombinują, jak to zrobić, żeby ludziom dać wolność, a jednocześnie, żeby ci ludzie byli częścią dobrze naoliwionej maszyny, że są częścią po prostu czegoś ważniejszego. Ta asynchroniczność zadań, ta asynchroniczność komunikacji, to, że czasem ktoś coś napisze, a ktoś odpisze mu za 4 godziny. Czasem to okej, czasem to nie jest okej. To są takie rzeczy, które są bardzo trudne i rzeczywiście w nowoczesnym myśleniu o pracy to jest wielkie wyzwanie. Na to wszystko, tak jak bardzo słusznie zauważyłaś, nakłada się teraz ta nasza sztuczna inteligencja, która coś ułatwia, coś utrudnia, coś jeszcze zakłóca. No,
jeszcze nie wiemy, co nas czeka do końca też.
Przed nami ogromne wyzwania. No, coraz więcej mówi się o tym, że w ogóle pracy nie będzie, tak? I to jest w ogóle niezwykle ciekawe. Ludzie przez te setki tysięcy lat, zanim staliśmy się rewolucją przemysłową, to my generalnie rzeczywiście nie pracowaliśmy w takim rozumieniu, jak my teraz rozumiemy pracę. Praca polegała na tym, że człowiek szedł na polowanie, bo był głodny, albo sprzątał, bo było brudno, tak? Natomiast to nie było tak, że my mieliśmy jakieś odgórne godziny, dni, 45 minut lekcji i tak dalej. To są wymysły ostatnich tam 100 lat, a żyjemy na tym świecie 100 tysięcy lat, więc to będzie na nowo definiowanie siebie poprzez inaczej rozumianą pracę, inaczej rozumianą swoją rolę w społeczeństwie, inaczej budowane relacje, szczególnie w świecie, w którym tej pracy być może będzie po prostu dla ludzi coraz mniej.
Skoro jesteśmy w trybie off work, tak, bo mamy jednak majówkę, to może na zakończenie trochę o tym work-life balance, tak modne i tak lansowane od wielu lat zjawisko. Nie wiem, czy ono ma w ogóle rację bytu przez te wszystkie zmiany, które się zadziały i czy to rzeczywiście jest dobry i skuteczny model.
Tego nie wiem i to jest w ogóle takie sztywne układanie tych balansów. Nie istnieje coś takiego w życiu jak balans i to też trzeba
wiedzieć. W mojej pracy jest to niemożliwe,
no
tak
właśnie.
Od razu powiem.
I myślę, że w ogóle w żadnej pracy, szczególnie wykonywanej z pasją i z takim poczuciem misyjności, ten balans jest mitem. No to nie istnieje. Na pewno człowiek musi się nauczyć odpoczywać. I to nie jest wtedy rozmowa o balansie życia i pracy. To jest rozmowa o tym, czy ja umiem się resetować. Czy ja w momencie, kiedy ja nie pracuję, spędzam ten czas najlepiej możliwie, żeby nabierać energii, dystansować się, wyciszać swój umysł, mieć takie chwile na to, żeby właśnie się ponudzić, pomyśleć. To jest o tym, czy my umiemy tak naprawdę się resetować, a nie ile godzin z aptekarską dokładnością spędzamy na bieganiu, ile na chodzeniu do pracy, ile na coś tam, tak? Bo ten work-life balance stał się taką religią trochę, takiego właśnie myślenia w kategorii, że kolejnego źródła stresu tak naprawdę. A jeśli ja tego nie mam, to jest jeszcze gorzej, tak? To jest znacznie bardziej skomplikowane. Moim zdaniem najważniejsze jest umieć się dystansować, restartować i mądrze odpoczywać.
Tego Państwu życzymy. I jeszcze jedno króciutkie pytanie nie mogę sobie podarować. W takim razie jak ten sens pracy odzyskać? Czy tu chodzi o to, żeby najpierw zastanowić się nad sensem życia, a potem z pracą pójdzie prościej?
Na pewno. Na pewno. Bardzo rekomenduję ludziom wszystkim odrobinę transcendencji, odrobinę autorefleksji, dać sobie czas na wielkie pytania, nie wstydzić się ich, dać sobie moment na to, żeby sobie popytać siebie samego o to, oraz próbować zrozumieć, komu moja praca służy. Zwizualizować sobie tą jedną, kilka osób, które dzięki temu, że ja jestem w pracy, mają lepiej, łatwiej, w czymś im pomagamy. To są takie dwa źródła.
Tak, a może po prostu czasami to nie jest ta praca, którą powinniśmy wykonywać.
A może, dokładnie. O tym też nie chciałam
nudzie,
mówić.
Ale w nudzie, w tej nudzie, o której rozmawiałyśmy, możemy się chwilę nad tym zastanowić.
Nawet na przykład. Dokładnie. Mm. I też dojść do naprawdę fajnych wniosków. Tylko ponudźmy się trochę.
Powiedziała Marta Moksa. Marta zajmuje się zarządzaniem swoimi pracą i zjawiskami dotyczącymi pracy też i szczęścia i sensu życia. Bardzo ci, Marta, dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję.
A państwu życzymy miłego korzystania z jeszcze trwającej majówki. Niech państwo nie myślą o pracy mimo na tak naszej jest. Rozmowy, tylko po prostu skupią się na rzeczach przyjemnych, dobrych i resetujących.
Dokładnie. Wśród dobrych ludzi. Tak spędzajcie jest. Czas wśród dobrych ludzi.
A dobry człowiek, czyli Robert Maliński, nam program zrealizował. Dziękujemy, Robercie. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Strefa komfortu.